Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim dwóch gości na łączach z Gniezna, dr Wiesław Banach, kulturoznawca gospodarczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I łączy się z nami również profesor Krzysztof Brzechczyn, historyk, filozof. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, w naszej pierwszej części krajowej magazynu chciałem zapytać o dwie kwestie. Kwestie perypetii byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz związane z tym, ale także ze sprawami związanymi z mediami, protest tak zwanych wolnych Polaków, protest, który Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie 11 stycznia. Organizatorzy mówią, że protest był sukcesem. Udało się zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Organizatorzy mówią, że liczba uczestników przekroczyła nawet 100 tysięcy ludzi i to jest rzeczywiście mobilizacja w zimą, w niedobrą pogodę. To jest mobilizacja, która okazała się, co by nie liczyć tych uczestników, skuteczna. Z drugiej jednak strony, no widać, że trzon protestujących to byli ludzie starsi. Niektórzy komentatorzy niekoniecznie uważają, że może ten marsz być odbiciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem jednak wracam do sprawy Kamińskiego i Wąsika. Prezydent Duda złożył procedurę ułaskawienia, z tym, że jest to jedna z kilku procedur, z dwóch. Ta druga jest właśnie procedurą, która, można by powiedzieć, jest bardziej skomplikowana, jest bardziej wydłużona. Wniosek otrzymał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który będzie ten wniosek procedował. Za nami gorący tydzień. Podsumujmy te wydarzenia, zarówno marsz, jak i sprawę Wąsika i Kamińskiego. Rozpocznę od Krzysztofa Brzechczyna.
No, te wydarzenia ostatnich tygodni, no to mają zarówno wymiar prawny, jak i polityczny. No i teraz tym wymiarem prawnym, no to tutaj w polskim państwie rodzi się chaos, dlatego że po pierwsze rządząca koalicja no wybrała taką ścieżkę zmian w mediach, która prowadzi do chaosu prawnego, tak? A to jest z kolei jest niebezpieczne dla państwa, bo tutaj mamy do czynienia, po pierwsze trzeba byłoby wyróżnić taki wymiar no, merytoryczny zmian w telewizji. No, jakby wiadome jest, że jeżeli rządzi koalicja jakaś partyjna, rządzi państwem, no to jej poglądy no, automatycznie znajdują przełożenie w mediach publicznych, w mediach kontrolowanych przez państwo. I to jest powiedzmy tak wszędzie, tak? Wszędzie, gdzie istnieją media publiczne. Druga sprawa, no ale teraz drugi problem to jest problem odzwierciedlenia tych zmian. Tutaj rządzący posłużyli się uchwałą, tak? Która no, zmienia sens ustaw, czyli ta droga narusza hierarchię aktów prawnych. A trzeci sposób, czy trzeci wymiar, no to jest wymiar jeszcze sposobu dokonywania zmiany, czyli tutaj mieliśmy do czynienia z użyciem jakichś właśnie firm ochroniarskich, które...
I to chyba, panie profesorze, spowodowało taki sprzeciw społeczny, właśnie to siłowe rozwiązanie i to była też idea tegoż marszu, który odbył się 11 stycznia, który miał właśnie trochę przeciwstawiać się, no nie trochę, no w expressis verbis przeciwstawiać się tym metodom.
No i ale jeszcze tutaj mamy do czynienia z wyłączaniem sygnału, tak? Zaprzestaniem nadawania audycji, to prowadzi do przecież milionowych strat telewizji publicznej, choćby z powodu braku reklam. No, trzeba też pamiętać o tym, że za wschodnią granicą toczy się wojna i teraz takie wyłączanie wiadomości czy w ogóle serwisów informacyjnych, no to jest zupełnie działaniem na szkodę państwa. Nie działa powiedzmy TVP.
Panie profesorze, to wiemy, te fakty no. znamy, ale przejdźmy może do pewnej takiej konkluzji politycznej tych wydarzeń. Uważa pan, że ten marsz konsoliduje wyborców w prawicy?
No na pewno, no jest to jakaś reakcja, tak? Znaczy ta reakcja była powiedzmy wcześniej już, manifestacje odbywały się pod regionalnymi ośrodkami telewizji. Tutaj jeszcze do tego doszedł aresztowanie dwóch posłów i wydaje się, że i w piątek Donald Tusk udzielił wywiadu, tak, trzem stacjom telewizyjnym i wydaje mi się, że to należałoby powiązać właśnie z sukcesem tegoż marszu. Gdyby tego marszu nie było, no to nie byłoby takiego wywiadu, który został udzielony trzem stacjom, tak? Neo telewizji publicznej, Polsatowi i TVN-owi. Także to jest też, powiedzmy, ja bym powiedział, przyczynek do pluralizmu mediów w Polsce, tak?
No to pan chyba cynicznie to powiedział teraz.
Cynicznie.
Wiesław Banach, zapytam pana od takiej strony, zapytam pana opinię na te kwestie od strony emocji. Faktycznie tym, co może niepokoić, to wzrost emocji politycznych po obu stronach, wzrost polaryzacji. Czy myśli pan, że sprawa ta jest wynikiem no tylko skumulowania się doraźnych spraw, o jakich rozmawiamy, czy też jest to coś, co raczej będzie nam na trwałe towarzyszyć, jak to ma miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych obecnie?
No ja myślę, że problem jest rzeczywiście poważny, poważniejszy niż nawet powiedział tutaj profesor Brzechczyn, który mówił o tym chaosie prawnym, politycznym, konstytucyjnym i tak dalej. Otóż ja myślę, że to jest taki kryzys, który można by określić terminem, który swego czasu ukuł Zbigniew Herbert, mówiąc o rzeczywistości, zwłaszcza lat 90., jako o zapaści semantycznej. Takiej właśnie zapaści, która polega na tym, że mowa, że przekaz, którym się posługujemy w dyskursie publicznym, nic nie znaczy, że słowa w zasadzie nie mają żadnych konsekwencji, nikt sobie nic z nich nie robi, nie przejmuje się nimi. No tutaj można by, i jak mówię, studentom czasem na zajęciach z analizy dyskursów medialnych opowiadam o latach 90., to dla nich to jest abstrakcja, no bo nie znają tych realiów medialnych, językowych i tak dalej tamtego czasu. Natomiast to, co dzisiaj z czym mamy do czynienia, obecnie od kilku tygodni, no to jest właśnie według mnie typowy przykład właśnie ilustrujący, czy przykład, no obraz ilustrujący taką właśnie zapaść semantyczną. Co to znaczy? No może dwa, trzy przykłady, które pokażą o co tutaj chodzi. No jeżeli z trybuny sejmowej podczas dyskusji o wotum zaufania dla nowego rządu, nowego premiera, były premier Jarosław Kaczyński tutaj powiedzmy, ja nie chcę się jakby wchodzić w spory, przesądzać, kto tam miał rację, kto nie miał racji, abstrahuję w ogóle od oceny takiej politycznej, bo to myślę, że tutaj nie jest najważniejsze, są specjaliści, którzy lepiej ode mnie to zrobią i się lepiej na tym znają. Natomiast chcę tak jakby z pewnej perspektywy patrząc, powiedzieć, no, gdzie my w zasadzie jesteśmy i co to wszystko znaczy. Otóż, no jeżeli były premier, prawda, który jeszcze do niedawna był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, mówi z trybuny sejmowej o obecnym premierze, czy kandydacie na premiera, jest pan agentem niemieckim, no to ja nie wiem, kto ma rację. To znaczy, ja nie wiem, znaczy wiem tylko, że któryś z tych panów powinien ponieść konsekwencje, no bo albo ten jest tym agentem niemieckim, bo być może premier Kaczyński, będąc wicepremierem, wicepremierem do spraw bezpieczeństwa wszedł w jakąś wiedzę i o tym mówi, albo nie, więc wtedy powinien ponieść konsekwencje prawne o zniesławienie. Tutaj jakby wszyscy przechodzą nad tym do porządku dziennego, nic się nie wydarza, no jeden sobie pan powiedział, drugi to przyjął, prawda, się tam ktoś oburzył, ale generalnie...
Ale chodzi panu doktorowi o to, że nie ma czegoś takiego jak konsekwencja za słowo, no, to znaczy można powiedzieć wszystko i tak naprawdę nie obawiać się tego, że słowo może zradykalizować innych na przykład, albo że nic nie znaczy?
Przepraszam, jeżeli na przykład posłowie, grupa posłów mówi, że jakaś tam instytucja, na przykład KRS, formalnie nie istnieje, a jednocześnie widzimy, że ci ludzie są na liście płac tej instytucji i biorą pieniądze, prawda? Albo jedna izba Sądu Najwyższego, prawda, jest legalna, a jutro jest nielegalna. Zależy od tego, jaki wyrok w jakiej tam sprawie wyda, prawda? No bo teraz mieliśmy w tym tygodniu decyzję o legalności wyborów. No więc ta izba, która była uznawana za nielegalną, jeżeli wydała opinię pozytywną dla obozu rządzącego o ważności wyborów, no staje się legalna. I tak dalej, i tak dalej. Zresztą to nie dotyczy tylko polskiej polityki, bo proszę zobaczyć, pośrednio tam taki przykład na koniec może tego wejścia tutaj. Manfred Weber, który mówi, że popiera działania nowego rządu przywracające praworządność w Polsce, prawda? I praworządność i demokrację. I on to popiera. No to jakbyśmy przeanalizowali tak na chłodno tę wypowiedź, no to ona jest wewnętrznie sprzeczna. No bo jeżeli on mówi, że przywraca Tusk i jego ekipa praworządność i demokrację w Polsce, no to oznacza, że przedtem przez 8 lat jej nie było. W związku z tym doszedł do władzy w wyborach, które nie były demokratyczne, no bo sytuacja była niedemokratyczna. W związku z tym Tusk nie powinien się teraz nazywać jakby przywódcą obozu demokratycznego, tylko jakimś uzurpatorem, prawda, który doszedł do władzy w niedemokratyczny sposób.
Ale panie doktorze, czy to znaczy, że nasze życie publiczne się anarchizuje? Czy chce pan powiedzieć przez to, że czeka nas coraz więcej chaosu?
No niestety można by się z tego jakby trochę pośmiać, można by wzruszyć ramionami.
No sprawa jest poważna, do śmiechu chyba nikomu.
Ale niestety odbywa się właśnie kosztem państwa. Mamy do czynienia z psuciem państwa, no bo psuciem autorytetu państwa, instytucji. No i niestety obawiam się, że to ten konflikt będzie eskalował i jakby konsekwencje później będą już trudne do tak przysłowiowego odkręcenia. No tak to niestety wygląda, więc...
Krzysztof Brzechczyn, czy podziela pan tą obawę doktora Banacha?
No tak, bo zgadzam się z tym. To znaczy tutaj ja bym powiedział, że to może nie jest nawet, no właśnie, bo to jest jakby problem tego, w jaki sposób język jest używany. I to nawet, ja bym powiedział, to jest coś głębszego niż zapaść semantyczna, bo tutaj powiedzmy, używa się tych różnych pojęć typu demokracja, autokracja, tak? Agentura, no w taki sposób emocjonalny, albo dlatego, że te słowa niosą ze sobą pewną taką emocjonalną, perswazyjną treść, albo negatywną, albo pozytywną. I już w tym momencie nikt nie bawi się, nie zajmuje się definiowaniem, co dane słowo...
Ale nie uważacie, że to jest, właśnie... że to w pewnym momencie wchodzi w pewną groteskę, to znaczy można powiedzieć, ja się zgadzam z doktorem Banachem, że ktoś powinien konsekwencje ponieść, jeśli wyzywa kogoś od agentów, ale jednak ten niemiecki agent w stosunku do Tuska, czy to powtarzane w wiadomościach TVP Für Deutschland, ono się w pewnym momencie stało jednak trochę częścią pewnego, powiedziałbym, kabaretu politycznego, to znaczy chyba tego nikt nie brał poważnie w pewnym momencie.
No rytuału, dlatego że jak się słowa powtarza, no to one bez jakby takiego uzasadnienia, bez podania faktów, no to one tracą też moc. No i tutaj problem ze słowem agent jest taki, że to jest słowo wieloznaczne, tak? I teraz powiedzmy premier Kaczyński nie musiał mieć na myśli tego, że Donald Tusk jest jakimś tam tajnym współpracownikiem. No,
tylko jakiś... jest influencerem, jakby to młodzi powiedzieli. Słuchajcie, chciałbym was jeszcze zapytać w tej części o sytuację, jakbyśmy trochę zmienili temat, sytuację prezydenta w sporze z rządem, ale w kontekście właśnie perypetii politycznych i prawnych ministrów Kamińskiego i Wąsika. Czy prezydent prowadzi własną grę, czy też prezydent idzie tutaj pod rękę z Prawem i Sprawiedliwością? Wiesław Banach.
No trudno powiedzieć, bo faktycznie zostało już niewiele z tej drugiej kadencji, następnej nie będzie, więc tutaj pod tym względem prezydent, no jak każdy prezydent, który już nie może być, nie może liczyć na reelekcję, ma więcej swobody. Natomiast no faktycznie w ogóle sytuacja na prawicy, czy to prezydenta, czy samego Prawa i Sprawiedliwości jest trudna, bo odnosząc się jeszcze do tego pytania wcześniejszego, marsz na pewno skonsolidował, powiedzmy, te środowiska patriotyczne, prawicowe, opozycyjne obecnie, bo no, nie ma już opcji, przepraszam, frakcji tam Ziobrystów, czy Morawieckiego, czy innych. No, o tym już się w ogóle nie mówi, nie słyszy, chociaż zapewne one są. Natomiast ja myślę, że tutaj zarówno prezydent, jak i w ogóle Prawo i Sprawiedliwość powinno no, jakby wymyślić jakby pomysł na siebie, na nowo. Bo niestety z punktu widzenia prawicowego, powiedzmy, wyborcy, jak gdyby ktoś, no, sympatyk Prawa i Sprawiedliwości, no, słuchał i śledził, co ta partia zrobiła po wyborach, no to no, niestety nie doczekał się jakiejś takiej autorefleksji. Niby uzyskali największy wynik w kraju, ale zostali odsunięci od władzy. I no, nie widać tutaj takiej autorefleksji, to znaczy, że no, te błędy, o których pan redaktor mówił, to powtarzanie ciągle für Deutschland, błędy w polityce zagranicznej prezydenta w odniesieniu chociażby do Ukrainy, czy premiera Morawieckiego w odniesieniu do no, Unii Europejskiej. No naiwność, można powiedzieć. I nie było żadnego takiego trochę uderzenia się w piersi i przyznania, że pewne błędy zostały zrobione. Tego niestety nie ma. I ten marsz, ta emocja, która teraz, powiedzmy, po tym marszu może przez jakiś przynajmniej czas nieść prawicę, obawiam się, że będzie, że spowoduje, że nie będzie tej autorefleksji. No,
Jeszcze krótko w tej części, panie doktorze, oddam głos tym samym pytaniem do profesora Krzysztofa Brzechczyna. Jaka jest polityka prezydencka w tym momencie? Czy to jest własna droga prezydenta, czy to jest droga bezpośredniego dojścia, jak niektórzy komentatorzy mówią, na czoło bloku prawicowego w przyszłości, za ponad rok, kiedy prezydent skończyłby swoją kadencję? Czy to jest taka próba rzeczywiście negocjatora?
Znaczy, w pierwszych miesiącach po wyborach i po sformułowaniu nowego rządu, no to prezydent zajął taką postawę koncyliacyjną. To się wiązało też z jego akceptacją, czy też podpisaniem ustawy w sprawie in vitro. Tym, że on został postawiony, można powiedzieć, pod ścianę, tak? No bo jeżeli kwestionuje się ułaskawienie, tak, legalność tego ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika, no to w tym momencie się kwestionuje prerogatywy prezydenta. No i prezydent w pierwszej chwili, powiedzmy, powiedział, że no, nie będzie drugiego ułaskawienia, drugi raz nie wystąpi o ułaskawienie, bo to by zaprzeczało temu pierwszemu aktowi i w tym momencie by się no, jednak zgadzał z tymi krytykami, ale bardzo szybko no, zmienił zdanie, chcąc, no też mi się wydaje, tutaj łagodzić te nastroje społeczne.
Bo czyli to, negocjator. To, negocjator tak, między dwoma stronami.
Tak. Oczywiście, że on nie może ustąpić wobec takich działań, jakie tutaj rządzący realizują, z deptaniem, powiedzmy, prawa, czy też hierarchii prawnej, no ale jednak on próbuje jakoś właśnie uspokajająco działać.
Postawmy w tym miejscu kropkę, panie profesorze. Nasz magazyn trwa. Zapraszam państwa na drugą część międzynarodową.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, dr Wiesław Banach, profesor Krzysztof Brzechczyn, a w drugiej części naszego magazynu chciałem porozmawiać z wami o nowo powstałej partii o nazwie Stowarzyszenie Sary Wagenknecht. To jest partia, którą właśnie rzeczona Sara Wagenknecht założyła. Dokładnie można by to przetłumaczyć: Stowarzyszenie na rzecz rozsądku i sprawiedliwości, jakkolwiek co do i sprawiedliwości, i rozsądku można mieć wątpliwości, bo jest to ugrupowanie skrajnie lewicowe, które zbiera ludzi z partii Die Linke, z tej najbardziej lewicowej, z lewicowych i postkomunistycznej partii na niemieckiej scenie politycznej, która to przeżywa obecnie kryzys. Proszę państwa, Sara Wagenknecht współtworzyła tak zwany manifest na rzecz pokoju, dokument, w którym domagała się wstrzymania dostaw broni na Ukrainie i ułożenia się z Rosją. Dotychczas ten manifest w internecie podpisało 900 tysięcy osób. Tutaj trzeba powiedzieć, że w Niemczech ten odsetek społeczny domagający się zakończenia wojny na warunkach rosyjskich jest dosyć znaczny, jest, choć może się to wydawać właśnie irracjonalne, spora grupa tych, którzy Rosję popierają. W najnowszych sondażach, gdzie bierze już się tą partię pod uwagę, ma ona na razie niewiele, bo 5% zaledwie, ale to jest start, który zawsze jest, powiedzmy, mało jeszcze miarodajny i wydaje się, że jest to chyba większe zagrożenie z naszego punktu widzenia, aniżeli rosnąca w siłę skrajnie prawicowa i kryptoglorifikująca sprawy II wojny światowej AfD, Alternative für Deutschland Partia. Krzysztof Brzechczyn, powinniśmy obawiać się tego ruchu, czy też podobnie jak było z Die Linke, jest to raczej margines polityczny, który nie ma szans na to, by urosnąć w siłę?
No, ja bym tutaj przestrzegał przed takim stosowaniem właśnie takich pojęć skrajnie lewicowy, populistyczny, czy tam jeszcze, powiedzmy, antyszczepionkowy, tak, dlatego że no, po pierwsze pojawienie się tej partii, ona sama nazywa się partią dla rozsądku i sprawiedliwości i teraz pomijając, powiedzmy, tą politykę zagraniczną, no to ona, ja bym powiedział, z jednej strony ta partia jest taka konserwatywno-lewicowa, i tutaj powiedzmy określa się ją jako taką socjalkonserwatywną, czyli tutaj mamy do czynienia z pewnym połączeniem konserwatyzmu w sprawach obyczajowych, tak, i jednocześnie z poparciem interwencjonizmu gospodarczego i państwa dobrobytu, co to zostało trochę, powiedzmy, wyrężone w wyniku epoki globalizacji. Ta partia jest też przeciwna procesom globalizacyjnym. I też nie wiem, jak tutaj jest w przypadku Unii Europejskiej, czy oni popierają federalizację Unii Europejskiej. Wydaje się, że nie. Tak więc ja bym powiedział, że przede wszystkim powstanie tej partii dowodzi kryzysu niemieckiej sceny politycznej i kryzysu tych partii establishmentowych. No tutaj, powiedzmy, dla Polski to jest właśnie problemem ta ich prorosyjskość, tak? No bo tutaj jakby tutaj zgody, jakiegoś konsensusu nie ma. Nie będzie, ale to też trzeba na to patrzeć w takiej szerszej perspektywie, że to nie jest jedyna partia, która popiera Putina, bo przecież i Donald Trump, czy tam są kręgi republikanów w Stanach Zjednoczonych, które dążą do zakończenia wojny na Ukrainie kosztem Ukrainy, no przecież też w establishmencie niemieckim w ramach tych głównych partii są też osoby, które no też chciałyby, może tego nie mówią głośno, tak, ale chciałyby zakończyć w miarę szybko konflikt na Ukrainie, również we Francji. Przecież i Macron, i Le Pen, no to też właściwie jakichś tam większych różnic poza inną retoryką, tak? No to tam, powiedzmy, wśród tych głównych sił politycznych jakichś większych różnic nie ma. Tak więc tutaj no ja bym no też nie przesadzał z tym, z podkreślaniem tych...
Jak na to patrzy...
To jest obecne, tak?
Tutaj... Jak na to patrzy dr Wiesław Banach?
Tak, ja podobnie tutaj bym bardzo był ostrożny z przyklejaniem pewnych łatek takich związanych z nazewnictwem tej partii, określaniem jej lewicowa, prawicowa, konserwatywna, czy
no ta partia jest lewicowa, ona sama się określa jako lewicowa.
No dobrze, tylko że no, jak właśnie znowu będę się z uporem maniaka odwoływał do tej zapaści semantycznej. No jeżeli czytamy na różnych portalach mniej lub bardziej fachowych, prawda, analizujących sytuację tę partii i skąd ona bierze i może wziąć swoich wyborców, no to okazuje się, że może być duży przepływ, czy już jest pewien przepływ również z AfD, czyli partii no prawicowej typowo, prawda, więc partia, o której mówimy, Sary Wagenknecht, jest lewicowa, sama tak się określa, natomiast no wyborcy mogą przejść z partii no, z prawicowej czy skrajnie prawicowej. Myślę, że to jest mniej ważne. Ważniejsze jest coś innego, że to jest mimo wszystko partia buntu, partia sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w Niemczech, bo w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z eskalacją różnych protestów w Niemczech, no zwłaszcza rolników. Zaczęło się głównie od rolników i władza tutaj się trochę przemyśliła.
Dodajmy, zaczęło się od rolników, a skończyło się na maszynistach, co odczuliśmy między innymi w pociągach jadących w kierunku Niemiec, czyli z takiego, powiedzielibyśmy, branżowego protestu Bauerów, nagle ten protest się przeistacza w kompletny paraliż państwa.
To znaczy, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, że władza tutaj liczyła na to, że to będzie kolejny taki, powiedzmy, lokalny jakiś tam sprzeciw rolników, którzy domagają się być może większych dopłat, jakichś lepszych warunków produkcji i tak dalej. I po prostu zostanie zlekceważony przez tak zwane miasto, ten protest. Natomiast okazuje się, że do tego protestu dołączyły właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, i inne grupy, i związki zawodowe, i kolejarze, ale też z tego, co wiem, to jest zdalne nauczanie obecnie w Niemczech. Czyli mówiąc krótko, ten protest się rozlewa, no i dlatego, że po prostu no, jest to sprzeciw wobec polityce Niemiec dotyczącej właśnie pewnych no, rozwiązań związanych tutaj ze wspomnianym globalizmem, polityką unijną, imigrantami, COVID-em. No i ta partia pani Wagenknecht jakby jest, używając języka marketingu, strzeliła się w siatkę potrzeb tych ludzi, którzy no, chcą zaprotestować wobec tej polityki, prawda? Kanclerza Scholza, który ma najniższe notowania chyba tam w historii od niepamiętnych czasów, prawda? Przywódca niemiecki. Także to nie jest jakby przypadek, to jest jakby owoc pewnego procesu, który od dłuższego czasu u naszych zachodnich sąsiadów trwa. Zresztą,
no właśnie, może ja, przechodząc znów do profesora Brzechczyna, takie pytanie historyczne postawię, no bo patrząc na historię komunizmu, myśli komunistycznej, no ta myśl, raz, że ona w dużej mierze kształtowała się choćby przez samego Karola Marksa w obrębie języka niemieckiego, niemieckiej kultury politycznej. Tam komuniści zawsze byli bardzo mocno obecni i być może to jest ciąg dalszy pewnych procesów z zakresu filozofii politycznej, kultury politycznej, która może nas nie powinna specjalnie dziwić, bo przecież SPD jako partia oficjalnie lewicowa, największa w Niemczech, ona stała się taką trochę partią elit, w dużej mierze mało odróżnialną od CDU, a właśnie jest może przestrzeń na partie, nazwijmy to klasycznie lewicowe w tym momencie.
No, ja się tu bardziej zgadzam z moim przedmówcą, to dlatego, że jeżeli już tutaj szukać takich analogii historycznych, to ja bym porównywał tą partię z Polską Partią Socjalistyczną przełomu XIX i XX wieku, dlatego że wtedy PPS chciała najpierw odzyskać suwerenność państwową, no a potem w tej odrodzonej Polsce wprowadzić, powiedzmy, określone reformy społeczne. A tutaj na przykład ta partia przeciwstawia się imigracji, tak? Następnie jest...
No ale panie profesorze, PPS był jednak skrajnie antyrosyjski, a ta partia jest prorosyjska.
To jest jedyna różnica, tak? Ale tu mamy tak. Przeciwko oni są imigracji, przeciwko globalizacji, tak, opracowują jakiś plan deglobalizacji i protestują przeciwko polityce klimatycznej, która jest siłą napędową federalizacji Unii Europejskiej. No tutaj tym jedynym wyjątkiem, to jest właśnie to poparcie dla Rosji, tak, ta prorosyjskość, ale to też trzeba jakby zdawać sobie sprawę, że takie jest społeczeństwo niemieckie po prostu, tak? Najbardziej prorosyjskim politykiem niemieckim to była Angela Merkel, która autoryzowała Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
Panie profesorze, nie Gerhard Schröder jednak?
On to zainicjował, ale ona również przez ileś lat popierała, tak? Ona rządziła kilka kadencji i jakby, bo Schröder rządził w latach 90., a przecież Putin te swoje słynne przemówienie w Monachium o tym, że upadek Imperium Rosyjskiego to jest największą geopolityczną tragedią XX wieku, to wygłosił w obecności Merkel i elit niemieckich i oni w żaden sposób nie zareagowali.
Tak? Ale cytując klasyka, czy parafrazując klasyka, nie reagowałaś, ale też nie cieszyła się.
Może się nie cieszyła, może się myślała, że się przesłyszała. Ale tu jest problem właśnie z tą prorosyjskością jest taki, że tu by trzeba było, tak też nie możemy, powiedzmy, każdego oskarżać o prorosyjskość, z którymi się nie zgadzamy. Tutaj trzeba byłoby jakąś tam tą komisję na rzecz zbadania wpływów rosyjskich powołać i wtedy można byłoby sensownie określić, tak, jaka partia, jakie pismo, jacy politycy, czy jaki ruch jest prorosyjski, a jaki nie jest. A takie komisje powstawały, przecież działały w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce zostały rozwiązane. Tak więc nie wiem, czy Polska nie jest bardziej prorosyjska niż Niemcy.
Postawmy w tym miejscu kropkę. Wracamy do spraw polskich. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Państwa. Ze mną i z Państwem są Krzysztof Brzechczyn i Wiesław Banach, a w trzeciej części chciałbym Was zapytać o przyszłość projektu CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tenże port ma być nie tylko portem lotniczym i to wcale nie jakimś gigantycznym, bo ma to być port mniejszy niż 9 innych największych portów lotniczych w Europie, ale ma też to być punkt komunikacyjny, czy też punkt skomunikowania kolei dużych prędkości, które są określone na mapie Polski w takich szprychach, w takiej rozgwieździe. No to słowo szprychy się tutaj właśnie używa i budowa tej inwestycji spowodowałaby no rzeczywiście rewolucję komunikacyjną w podróżowaniu. Skąd waszym zdaniem sceptycyzm nowej ekipy, szczególnie odpowiedzialnego obecnie za ten projekt pana posła Macieja Laska? Czy jest tak, że nowa władza nie ufa analizom przeprowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, czy też ma jakiś inny program, który rozbudowywałby naszą infrastrukturę lotniczą i kolejową? Wiesław Banach.
No, trudno tutaj prognozować, jak będzie, zobaczymy. Wstępnie nowy rząd mówił, że dokona szeregu audytów i dopiero na tej podstawie podejmie decyzję, ale widać no, po tych przynajmniej pierwszych reakcjach daleko posunięty sceptycyzm wobec tego projektu, a myślę, że szkoda, bo w ten sposób no, Polska jako jednak duży kraj położony bardzo dobrze tutaj między wschodem a zachodem Europy mogłaby być no, istotnym graczem, jeśli chodzi o ten transport no, towarowy, ten cargo, czy tam lotniczy. Na ten aspekt chciałbym zwrócić uwagę. No, nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że w Unii Europejskiej obowiązuje zasada no, tego jednokrotnego oclenia towarów. Tak? Czyli mówiąc krótko, produkt, który przyjeżdża, przylatuje do Polski, no tutaj to cło jest płacone w Polsce, prawda? I budżet Polski na tym zarabia. Jeżeli samolot ląduje w Frankfurcie, czy w Hamburgu, czy w Berlinie, czy we Frankfurcie, no to cło trafia do budżetu niemieckiego. Okazuje się, że jedynie zdaje się około, nie wiem, 13% cła, wartości cła z produktów, które konsumujemy, które do nas przylatują, trafia do polskiego budżetu. Reszta to trafia do tych krajów unijnych. No i wydaje się, że warto by to tę dysproporcję zmienić. Ponadto pamiętajmy, że na ogłoszone niedawno wyniki, jaka była wartość, przepustowość portów w Świnoujściu czy w Gdańsku, gdzie okazuje się, że porty te zrównały się, a w niektórych komponentach wyprzedziły te niemieckie w Rostocku czy w Hamburgu. No, za każdą z tych decyzji stoją oczywiście ogromne, gigantyczne pieniądze, więc tutaj różne gry, różne siły biorą udział w tej rozgrywce. No trudno powiedzieć, jak się to dla nas skończy, ale uważam, że taki hub powinien tutaj w Polsce być. No trudno powiedzieć o jakiej skali, ale chociażby też z drugiego powodu, o którym być może się aż tak bardzo nie mówi. No wiemy, jaka jest sytuacja na wschodzie. Wiemy, że Ukraina raczej tej wojny nie wygrywa, że tu trudno być optymistą i to, co mówią czy piszą zachodni specjaliści, strategzy, że Putin raczej się no, nie zatrzyma na Ukrainie i trzeba się szykować do konfrontacji, prawda? I teraz w przypadku, gdybyśmy taki hub posiadali, no jest to ważny argument, jeśli chodzi o po prostu kwestie wojskowe, kwestie rozlokowania czy szybkiego przerzutu środków, sprzętu, wojska i tak dalej. Więc być może tutaj rząd nie będzie takim entuzjastą tego rozwiązania CPK, ale nasi partnerzy z NATO, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, będą jednak nalegali, żeby coś takiego w perspektywie kilku lat powstało jednak ze względu właśnie takich strategicznych wojskowych. A więc, tak jak mówię, no, tutaj ta rozgrywka na pewno będzie wielowątkowa, wielowymiarowa.
Czyli sugeruje pan doktor, że to Amerykanie mogą czasem podjąć decyzję o tym, czy ten port powstanie, czy nie. Krzysztof Brzechczyn, jak pan na to patrzy?
No to już klasyk powiedział, że po co nam centralny port komunikacyjny, skoro mamy lotnisko w Berlinie, tak? No to... To właściwie tłumaczy wszystko i teraz, no, jeżeli chcemy zidentyfikować te różne czynniki, które wpływają właśnie na opóźnianie budowy tegoż lotniska, no to jak mamy, powiedzmy, Chorwację, a z drugiej strony Niemcy, no to raczej Niemcy są bardziej zainteresowane, żeby takie lotnisko nie powstało. No i tutaj szczególnie jest ważny ten element też geopolityczny, no i tutaj byłbym, no, powiedzmy, sceptyczny, dlatego że jeżeli dojdzie do federalizacji Unii Europejskiej, to jednym z takich wspólnych obszarów to będzie wspólna polityka obronna, tak? I są zapowiedzi też utworzenia armii europejskiej. Nie wiem, jak ta armia się będzie bronić, jakie będzie miała wyposażenie, skoro Niemcy nie są w stanie przeznaczyć swoich 2% PKB na...
Ale jak to się wiąże z CPK, panie profesorze, bo o tym rozmawiamy.
To się wiąże w taki sposób, że Stany Zjednoczone się wycofają z Europy, tak? I wtedy one nie będą naciskać ani na Polskę, ani na wschodnią flankę NATO, żeby takie lotnisko, żeby taki port zbudować. Bo tutaj nie wystarczy... To znaczy nacisk amerykański może być za słaby, jeżeli nie będzie woli ze strony konkretnych społeczeństw. I tu nam będzie grozić taka geopolityczna zapaść, tak? Że będziemy takim krajem pogranicza między bogatą rdzeniem krajów Unii Europejskiej a Rosją. I tutaj oczywiście się z tym zgadzam, że budowa tego lotniska, portu ma przede wszystkim geopolityczne znaczenie w kontekście konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Rosją i z Chinami również.
No, trzeba też pamiętać, że z jednej strony Europa może sobie marzyć o superpaństwie bez Stanów Zjednoczonych, ale to zdaje się Amerykanie będą mieli ostatnie słowo, a im opuszczanie Europy się specjalnie nie opłaca.
No nie wiem, to zależy, kto zwycięży w wyborach prezydenckich, bo dla Trumpa to on starał się zbudować w pewnym sensie taką przeciwwagę, tak, dla starej Unii Europejskiej. To była ta inicjatywa Trójmorza temu służyła. No ale to też musiał mieć partnerów. Takiego partnera w polskim rządzie, no to on nie spotka. Także tutaj tu on może się zwrócić, powiedzmy, ku innym regionom świata. No bo tutaj mamy jeszcze Chiny i sprawę Tajwanu, tak, także no, ta sytuacja w świecie jest niepewna i dynamiczna, a po prostu elity europejskie, no, żyją iluzjami.
Konkludując, mówicie panowie, że CPK jest takim lustrem europejskiej, a nawet globalnej sytuacji geopolitycznej, Wiesław Banach.
No tak, oczywiście. Warto śledzić to. Zresztą w tym tygodniu, chyba w czwartek, odbyło się ciekawe spotkanie. Warto zastanowić się głębiej, teraz nie mamy czasu, ale co było podłożem i jakie owoce przyniesie to spotkanie ambasadora Marka Brzezińskiego z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem Bodnarem, Adamem Bodnarem, gdzie być może, domyślam się, być może jest to takie trochę jednak pogodzenie się Stanów, czy taki wyraz, może inaczej, zapowiedź przyznania Niemcom właśnie w tym sporze o prymat tutaj w Europie i również w wschodniej Europie nad Polską, bo być może znany był ten konflikt właśnie amerykańsko-niemiecki o dominację, o wpływy i być może właśnie, tak jak tutaj pan profesor Brzechczyn powiedział, Stany Zjednoczone będą się w jakiejś mierze wycofywać tutaj z aktywnej polityki na wschodzie. Oczywiście nie w całości, ale na wschodzie Europy, ale w jakimś stopniu oddadzą jakby inicjatywę Niemcom i wtedy no, ten pomysł centralnego portu komunikacyjnego pewnie będzie to ten projekt będzie miał małe szanse
powodzenia. W gruzach, tak, z powodów ekonomicznych głównie, bo nie wiem, czy nie myślą kategoriami geopolitycznymi.
No to tak.
Panowie, musimy już kończyć, choć właśnie ta dyskusja nam się dopiero co rozkręca. Moje kanoniczne pytanie, co panowie czytacie i co polecacie naszym słuchaczom? Krzysztof Brzechczyn.
No, ja ostatnio przeczytałem książkę Woke Kapitalizm, i to jest autorem tego jest Vivek, no...
Rabatmami.
Tak, długie nazwisko i hinduskie, także na ry. Także tak. To jest kandydat Partii Republikańskiej w tych wyborach. O, tutaj mam tą książkę. Vivek Ramaswamy.
Tak. Ja również mógłbym tę książkę polecić, bo faktycznie no, jest bardzo inspirująca i opisująca realia amerykańskie. Natomiast też bym polecił książkę innego znanego obecnie i cenionego analityka Nassima Taleba. To jest między innymi autor znanego najbardziej chyba ze swojej książki Czarny Łabędź czy ta książka Na własne ryzyko. Natomiast ostatnio czytałem tam trzecią jego książkę, bardzo interesującą, dość trudną, ale bardzo skłaniającą do myślenia. Antykruchość, czyli jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy. Taki jest podtytuł. Nassim Taleb. Bardzo polecam.
Bardzo dziękuję. Moimi rozmówcami dzisiaj byli dr Wiesław Banach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.